Jezus światłością świata. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 12 do 59 wiersza. Rzekł znowu im Jezus: jam światłość jest świata. Kto naśladuje mnie w duchu cichości, zapewne nie będzie chodzić w ciemności. Światłość żywota to jego zapłata. Na słowa jego faryzeusze rzekli do niego: sam świadczysz o sobie dość osobliwie, lecz twe świadectwo nie jest prawdziwe. Jezus powiedział: pomyślcie sobie, że chociaż świadczę o swej osobie, świadectwo moje jest ważne przecie, bo skąd przyszedłem, pamiętam stale, a dokąd idę, wiem doskonale, lecz wy nie wiecie. Wy według ciała sąd wydajecie, ja zaś nikogo nie sądzę na świecie. A gdy już sądzić zajdzie potrzeba, sąd mój prawdziwy jest jako trzeba, bowiem nie jestem osamotniony, lecz ja wraz z Ojcem wciąż jestem onym, który mnie posłał, co nie jest wam znane. W zakonie waszym jest napisane, że dwóch lub trzech świadectwo zgodne jest wiarogodne. Ja świadczę o sobie, lecz mało tego, mam jeszcze świadectwo Ojca mojego, który mnie posłał na świat ludzkości. On świadczy o mnie w swojej miłości. Gdzież jest twój ojciec? Zapytywali. Rzekł: mnie nie znacie, ni ojca mego. Gdybyście mnie znali, pewienem tego, i ojca mego też byście znali. Te słowa wyrzekł, kiedy był czynnym przy nauczaniu w skarbcu świątynnym. A nikt nie pojmał go dnia owego, gdyż nie nadeszła godzina jego. A innym razem znów do nich rzecze: odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie z pewnością, albowiem jest to niemożliwością, abyście gdzie ja idę, wy przychodzili. Czy sam się zabije? Żydzi mówili, bo mówi przecie: dokąd ja idę, pójść nie możecie. Rzekł tedy do nich: wyście z niskości, a jam z wysokości. Wy z tego świata się wywodzicie, ja z tego świata nie jestem. Słyszycie, com rzekł z pewnością: poumieracie w swych grzechach, albowiem nie macie wiary, że mi ja jest. Pomrzecie dlatego we własnych grzechach. Rzekli do niego: kimże ty jesteś? Rzekł Jezus śmiele: tym właśnie, co mówię wam, lecz wiele mam jeszcze do powiedzenia o was niewiernych i do sądzenia, lecz który mię posłał, o którym nie wiecie, jest prawdomówny, a ja dlatego, com słyszał od niego, to mówię na świecie. Lecz chociaż oni słów jego słuchali, że mówił o ojcu, nie pojmowali. Wtedy rzekł Jezus: choć mię słuchacie, lecz gdy wywyższycie Syna Człowieczego, że mi ja jest, wtedy dopiero poznacie, i że nie czynię od siebie niczego, lecz jak nauczył mnie Ojciec łaskawy, tak opowiadam wciąż Jego sprawy. Ten, co mnie posłał, pewnym jest tego, że mnie zostawić nie mógł samego. Albowiem czynię to zawsze z radością, co tylko dla Niego jest przyjemnością. To nauczanie skuteczne było, albowiem wielu weń uwierzyło. Rzekł tedy Jezus onejże chwili do Żydów, którzy weń uwierzyli. Jeżeli w słowie mym trwać zechcecie, prawdziwie uczniami moimi będziecie i prawdę poznacie, o co mi chodzi, a ona z pewnością was wyswobodzi. I rzekli do niego posłowie owym: jesteśmy potomstwem Abrahamowym i niczyimi aż do tej chwili niewolnikami nigdyśmy nie byli. Jak to rozumieć? Mówisz nam przecie, wolni będziecie. Zaprawdę, zaprawdę, Jezus powiedział, to wam powiadam, by każdy z was wiedział, że kto grzech czyni, to tego wynikiem jest, że się grzechu stał niewolnikiem. Sprawa ta wszystkim dobrze jest znana, że żaden niewolnik w domu u Pana na zawsze nie mieszka. O to mi chodzi, ale syn mieszka, sami to wiecie. A przeto, gdy was syn wyswobodzi, wtedy prawdziwie wolni będziecie. Zbyt dobrze wiem też o fakcie owym, żeście nasieniem Abrahamowym, ale mnie zabić usiłujecie, bo mej nauki nie przyjmujecie. Ja do tej pory nauczam tego, co zobaczyłem u ojca mego. Wy, coście u ojca waszego widzieli, to też czynicie, odpowiedzieli. Wszak ojcem naszym Abraham jest przecie. Jezus im rzecze: jeśli się synami jego czujecie, spełniajcie czyny Abrahamowe. Lecz wy przeciwnie, usiłujecie zabić mnie teraz za słowa owe, w których wam cenną prawdę podałem, jaką od Boga rad usłyszałem. Abraham, choć się doń przyznajecie, nie czynił tego, jasne to przecie. Wy czyny spełniacie ojca waszego. Rzekli do niego, już obrażeni: my nie jesteśmy z nierządu zrodzeni. Jednego ojca, Boga, mamy przecie. Jezus im rzecze: jeśliby tedy był rzeczywiście Bóg ojcem waszym, jak mówiliście, z pewnością byście mnie miłowali i oceniali fakt, że przyszedłem od Boga samego i do was przyszedłem, ludu swojego. A nie przyszedłem od siebie samego, lecz on mnie posłał. Słuchajcie tego. Dlaczego mej mowy nie pojmujecie? Bo słuchać nauki mej nie możecie. Diabeł jest ojcem waszym dlatego i chcecie spełniać życzenia jego. On mężobójcą bez wątpliwości był od początku świata ludzkości. Wprawdzie nie wytrwał on bez wątpienia, bo prawdy w nim nie ma. Gdy mówi kłamstwo, mówi ze swego, bowiem jest kłamcą, dobrze to wiecie, i ojcem kłamstwa pierwszym na świecie. Któż nie zna kłamcy węża starego? a ja, choć prawdę mówię na świecie, jednak mię wiarą swą nie da życie. Czy grzechu jakiego mi dowieść możecie? Gdy mówię prawdę, przecz nie wierzycie? Ten, kto jest z Boga, ma jego ducha. Taki z rozkoszą słów Bożych słucha. Lecz nie słuchacie. Stąd powiem wreszcie ze smutkiem, że z Boga wy nie jesteście. Rzekli mu Żydzi, lecz nie bez złości. Powiedz, czy czasem nie mamy słuszności, mówiąc, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Rzekł w tę godzinę. Ja nie mam w sobie demona żadnego, ale czcią darzę Ojca mojego. Ale wy tego nie oceniacie i mię znieważacie. Nie szukam swej chwały. Kto przeczy, ten błądzi. Jest taki, kto szuka jej oraz sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam szczerze. Jeśli me słowa poważnie ktoś bierze, ten śmierci nie ujrzy na wieki z pewnością. Wtedy mu rzekli Żydzi ze złością. Teraz jest każdy z nas przekonany, że jesteś przez diabła już opętany. Abraham umarł wraz z prorokami, a ty powiadasz tu między nami, że kto nauki twe zachowuje, ten śmierci na wieki nie zakosztuje. Czyś ty jest większy od ojca naszego, Abrahama już dawno nieżyjącego oraz proroków, co umierali? Kim się sam czynisz? Zapytywali. Jeśli się chwalę sam, Jezus rzecze, to chwała moja niczym jest przecie. Lecz jest mój Ojciec, który mnie chwali, o którym żeście opowiadali, że Bogiem jest waszym. Lecz go nie znacie, ale go ja znam, choć zaprzeczacie. Gdybym powiedział, że nie znam go wcale, byłbym podobny wam, kłamcom, ale znam ja faktycznie Ojca mojego i słowa także przestrzegam jego. Wasz ojciec Abraham cieszył się z tego, że ujrzy dzień mój, bo mocny był w wierze i ujrzał i z tego cieszył się szczerze. Na słowa te rzekli Żydzi do niego. Ty 50 lat nie masz jeszcze, a Abrahama widziałeś? Rzekł wreszcie. Zaprawdę, zaprawdę, choć dziwne się widzi. Nim stał się Abraham, jam jest, a Żydzi porwali kamienie, by nań ciskać nimi, lecz Jezus się ukrył i wyszedł z świątyni. Uzdrowienie ślepego od urodzenia. Ewangelia Jana, rozdział 9. A przechodząc, ujrzał Jezus człowieka ślepego, który w swej ślepocie trwał od swego urodzenia. I pytali się uczniowie tedy mistrza swego: co w tej sprawie miałbyś, mistrzu, nam do powiedzenia? Kto tu zgrzeszył, człowiek ślepy czy rodzice jego, że się ślepym już urodził? Rzekł im względem tego: ani on, ani rodzice, jak ktoś myśleć może, lecz aby się objawiły przezeń dzieła Boże. Nam potrzeba, byśmy dzieła sprawowali tego, który posłał mnie, dopóki czas jest dnia jasnego. Noc nadchodzi, gdy nikt działać nie będzie z pewnością. Póki w świecie tym przebywam, jestem w nim światłością. Rzekłszy to, splunął na ziemię, czyniąc błoto z tego, i pomazał błotem oczy, tak mówiąc do niego: idź i obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany, co ma znaczenie, tak jest, nie inaczej. Odszedł tedy i obmył się, skoro był posłany, potem wrócił, radując się z wzrokiem odzyskanym. A sąsiedzi, co dotychczas wciąż go widywali: czy to nie jest ten, co siedział i żebrał? Mawiali. To on jest, mówili jedni. Drudzy zaś przeczyli: nie, on tylko jest podobny do niego, mówili. On zapewniał: to ja jestem. Rzekli więc do niego: jakżeś tedy wzrok odzyskał? Oto słowa jego: człowiek nazwany Jezusem zrobił błoto, potem oczy moje niewidzące pomazał tym błotem. Do Siloe idź i obmyj się, głos usłyszałem. Więc poszedłem, a obmywszy się wzrok odzyskałem. Więc pytali go: gdzież on jest? On zaś odpowiedział: nie wiem tego, bo faktycznie, gdzie on jest, nie wiedział. Więc poprowadzili tego, co przedtem był ślepy, do faryzeuszów, co to poznać mogli lepiej. A był właśnie dzień sabatu, dniem cudu owego, kiedy Jezus błotem z śliny wzrok przywrócił jego. Więc faryzeusze również go zapytywali, w jaki sposób przejrzał, a więc odpowiedź dostali: włożył błota na me oczy, bo to odczuwałem, a umywszy się w sadzawce, natychmiast przejrzałem. Niektórzy faryzeusze w sprawie tej mówili: człowiek ten nie jest od Boga, stanowczo twierdzili, albowiem on nie przestrzega sabatu Bożego. Inni w tejże sprawie byli zdania przeciwnego: jakże człowiek grzeszny takie cuda może czynić? W tenże sposób rozerwanie było między nimi. Znowu mówią do ślepego: wydaj sąd prawdziwy. Co ty myślisz o tym, który wzrok przywrócił tobie? Wtedy szczerze odpowiedział: prorok to prawdziwy. I nie mogli nadal Żydzi uzmysłowić sobie, żeby ślepy wzrok odzyskał. Tak więc przywołali rodziców uzdrowionego i tak ich pytali: czy to syn wasz rzeczywiście, czy go poznajecie? I że ślepym się urodził, świadectwo dajecie? Więc powiedzcie nam tu szczerze, jakże wobec tego teraz widzi całkiem dobrze? Więc rodzice jego powiedzieli, że to syn nasz, to nie negujemy, lecz jakim sposobem widzi, tego my nie wiemy. I nie wiemy, kto wzrok jemu przywrócić był w stanie. Ma swe lata, sam odpowie, dajcie mu pytanie. Tak z obawy przed Żydami rodzice mówili, bowiem Żydzi między sobą rzecz tą uradzili, by wykluczyć z synagogi człowieka każdego, co go uzna za Chrystusa. Oto więc dlaczego ci rodzice powiedzieli, dajcie mu pytanie, ma swe lata, sam powiedzieć za siebie jest w stanie. Więc kazali znów przywołać człowieka owego, który przedtem ślepy był, i rzekli tak do niego. Wiemy, że on jest grzesznikiem, oddaj Bogu chwałę, rzekł im tedy. Mam w tej sprawie znajomości małe, abym twierdził, czy grzesznikiem jest, lecz fakt wiadomy jest, że widzę, chociaż przedtem byłem niewidomy, rzekli tedy. Cóż ci czynił, żeś już wzrok uzyskał? Odpowiedział. Już mówiłem wam rzecz oczywista, tylko słuchać nie chcieliście. Już słuchać pragniecie? Czy i wy uczniami jego także zostać chcecie? Złorzeczyli mu zgniewani. Ty bądź uczniem jego, my uczniami zaś jesteśmy Mojżesza samego. Że Bóg mówił do Mojżesza, święcie wierzyć chcemy, ale w sprawie pochodzenia tego nic nie wiemy. Odpowiedział im, to dziwne, że tego nie wiecie. Skąd on jest, choć wzrok przywrócił mi, to cud jest przecie. A wiemy, że ludzi grzesznych Bóg nie wysłuchuje, lecz tym, co się Boga boją, łaskę okazuje. Jak świat światem pewny jestem. Nie słyszano tego, żeby ktoś otworzył oczy ślepo zrodzonego. Gdyby on nie był od Boga, chociaż jest na świecie, nie byłby w stanie uczynić nic, to jasne przecie. Tyś się cały w grzechach zrodził, do niego mówili. Ty nas tutaj chcesz pouczać? Precz go wyrzucili. I przyszedł do niego Jezus, gdy go wypędzili, i zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A on tak mu odpowiedział w tej znamiennej chwili. Któż to jest, o Panie, abym miał uwierzyć w Niego? Rzekł mu Jezus, widzisz Go. To ten, co mówi z tobą. Wierzę, panie, rzekł, upatrzy przed nim w chwilę ową. Jezus rzekł, na świat przyszedłem, abym sąd uczynił, aby ci, którzy nie widzą, na oczy przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. A z faryzeuszy niektórzy to usłyszeli, którzy byli z nim i rzekli, czy i my ślepymi jesteśmy, albowiem czuli się tym dotkniętymi. Jezus rzekł faryzeuszom, którzy tak mówili, O, gdybyście byli ślepi, czyści byście byli. Ale skoro powiadacie, zbyt dobrze widzimy, przeto grzech wasz pozostaje. Jesteście ślepymi. Znak Jonasza. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wiersze 38 do 42. I przyszli niektórzy czasu owego z faryzeuszów i w piśmie uczonych. Nauczycielu, rzekli do niego, chcemy przez ciebie znak uczyniony jakiś zobaczyć. A on im rzecze, znaku pożąda plemię bezbożne, złe, cudzołożne, ale otrzymać wy nie możecie znaku innego, jak znak Jonasza, proroka pańskiego. Bo tak, jak Jonasz w brzuchu potwora morskiego był 3 dni i noce, jak wiecie, tak Syn Człowieczy, to wiedzieć możecie, gdy przyjdzie pora, 3 dni i noce w sercu ziemi, znajdować się będzie, któż to odmieni. Mężowie Niniwy z dalekiej przeszłości staną z tym ludem na sądzie przyszłości i się przyczynią do potępienia tego plemienia, bo nakazanie Jonasza, jak wiecie, które słuchali, pokutowali, a oto tu więcej niż Jonasz jest przecie. Z królową z południa podobnie się stanie, bo z tym rodzajem na sąd powstanie i się przyczyni do potępienia tego plemienia, bowiem od krańców ziemi szła ona, by słuchać mądrości słów Salomona. Szła, bo słyszała o nim, jak wiecie. Tu, niż Salomon, ktoś więcej jest przecie. Rozprawa z przedstawicielami Sanhedrynu. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, wiersze 23 do 46. A potem przyszedł on do świątyni i tam rozpoczął swe nauczanie. Przedniejsi kapłani z ludu starszymi przyszli do niego z takim pytaniem. Jakimże prawem to czynić ci dane? I kto ci takiej władzy udzielił? On odpowiedział, skoro tak chcieli. Ja wam też zadam pewne pytanie, gdy odpowiecie i o mej władzy też się dowiecie. Skąd był chrześcijana? Z nieba czy z ludzi? Oni tak sami w sobie myśleli. Gdybyśmy z nieba mu powiedzieli, to go z pewnością zaraz pobudzi do zarzucenia nam oczywiście. Więc czemu wierzyć mu nie chcieliście? I jeśli powiemy, że chrzest był z ludzi, to tylko bojaźń przed ludem w nas budzi, bowiem dla Jana uznanie mają, gdyż za proroka go uważają. Nie wiemy, rzekli tedy do niego. Więc usłyszeli odpowiedź jego. Ja też wam powiedzieć nie potrzebuję, jaką ja mocą to dokonuję. A jak myślicie? Rzekł słuchającym. Był człowiek dwóch synów przy sobie mający. Zwrócił się ojciec do syna pierwszego. Idź do winnicy pracować, powiedział. Idę już, panie, ten odpowiedział, ale nie poszedł, więc prosił drugiego. Nie chcę, odpowiedzią drugiego było. Lecz poszedł, bowiem mu żal się zrobiło. A teraz na koniec pytanie wam zadam. Kto spełnił ojcowską wolę w tej chwili? Ten drugi wypełnił, zgodnie stwierdzili. Jezus im na to. Zaprawdę powiadam wam wobec tego, że wszetecznice, celnicy oraz grzesznicy pierw wchodzą niż wy do Królestwa Bożego. Albowiem Jan Chrzciciel u was zagościł ze zwiastowaniem sprawiedliwości, lecz wy mu uwierzyć nie zechcieliście. Celnicy, wszetecznice, inni już byli, gdyż uwierzyli, a wy, aczkolwiek to widzieliście, aleście skruchy nie okazali i wiary w poselstwo jego nie dali. Słuchajcie innej już przypowieści. W niej też stosowna nauka się mieści. Uważnie słuchać jej bym wam radził. Pewien gospodarz winnicę zasadził. Ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę, wieżę postawił oraz winiarzom ją wydzierżawił. To uczyniwszy, odjechał potem. Gdy czas się nadarzył, a przyszła pora już winobrania, posłał swe sługi do owych winiarzy dla swych pożytków słusznego pobrania. Ale winiarze niedobrzy byli, albowiem jego sługi pojmali, zbili jednego, drugiego zabili, a z nich trzeciego kamienowali. Za czas niedługi znów posłał do nich inne swe sługi i w większej liczbie niż czasu pierwszego. Lecz oni podobnie im uczynili. Na koniec posłał im syna swego, myśląc, że przed nim się będą wstydzili oraz w szacunku będą go mieli. Ale winiarze, gdy syna ujrzeli, oto jest dziedzic, do siebie mówili. Może zabijmy dziedzica tego, wnet zagarniemy dziedzictwo jego. Więc go chwycili, poza winnicę go wyrzucili i tam zabili. Co byście myśleli? Kiedy powróci pan owej winnicy, jak z winiarzami się wówczas policzy? odpowiedzieli: za wszystko odpłaci, winiarzy jako złoczyńców wytraci, winnicy pozbawi, a innym winiarzom ją wydzierżawi. Którzy oddawać mu będą plony w czas ustalony. Jezus powiedział: dobrze rzekliście. Czy słów tych w piśmie nie czytaliście? Ten kamień, który był odrzucony przez budujących, stał się już onym kamieniem węgła. Pana to sprawa, co oczy nasze zdumieniem napawa. Dlatego wam powiem, byście wiedzieli i zrozumieli. Królestwo Boże wam będzie zabrane, a narodowi temu będzie dane, który jest godzien zaszczytu tego, gdyż będzie dawać owoce jego. Kto padnie na kamień już wymieniony, rozbije się snadnie, ale na kogo ten kamień padnie, będzie zmiażdżony. Faryzeusze i arcykapłani, kiedy podobieństw tych wysłuchali, zbyt dobrze byli zorientowani, że o nich mówił. Choć się starali pojmać go wtedy, ale nie śmieli, bo za proroka go wszyscy mieli. Wiara setnika. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wiersze od 1 do 10. Gdy wszystkich mów tych dokończył dnia tego, do ludu pilnie słuchającego do Kafarnaum swe kroki skierował. Tam sługa pewnego setnika chorował. Bliskim był śmierci, chorobą złożony. On przez setnika był bardzo ceniony. Gdy o Jezusie wiadomość dostał, starszych żydowskich do niego posłał z prośbą, by zechciał przybyć do niego oraz uzdrowić chciał sługę jego. Ci do Jezusa zaraz przybyli i go usilnie za nim prosili. Na tę przysługę on zasługuje, albowiem naród nasz bardzo miłuje, a synagoga staraniem jego wybudowana dowodem jest tego. Słysząc to, Jezus poszedł wraz z tymi Żydami bardzo ucieszonymi. Gdy niedaleko był domu jego, setnik przyjaciół wysłał do niego z prośbą: nie trudź się, panie, albowiem Nie jestem godzien zaszczytu tego, abyś pod dach wszedł domu mojego. A nawet więcej już tobie powiem. Dlatego się udać do ciebie nie śmiałem, bowiem się wiarą tą kierowałem, że twoje jedno chociażby słowo sprawi, że sługa zdrów będzie na nowo. Bo i ja jestem człowiekiem będącym, podległym władzy, pod sobą mającym żołnierzy wielu i mówię temu: idź, a on idzie. Mówię drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze memu: czyń to, a czyni. Tak ze wszystkimi sługami jest mimi. Gdy Jezus wysłuchał posłania tego, był pełen podziwu dla wiary jego. W tejże też chwili zwrócił się do tych, co z nim chodzili. Zaprawdę powiadam, żem w Izraelu nie znalazł tej wiary, choć jest ich tak wielu. I to wam powiem, że wielu od wschodu i od zachodu przyjdą, by zasiąść wraz z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem za stołem w zesłanym Królestwie Niebios. A zaś wrzuceni będą w ciemności zewnętrzne z innymi synowie królestwa, gdzie narzekanie i płacz będzie oraz zębów zgrzytanie. Rzekł Jezus w tej chwili tym, którzy setnika posłami byli: jako uwierzył na jego żądanie, niech tak się stanie. I uzdrowiony jest sługa jego onejże godziny. A gdy wrócili do domu ci, którzy posłani byli, znaleźli sługę setnika zdrowego. Młodzieniec z Naim. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wiersze 11 do 17. Potem poszedł do miasteczka. Naim zwane było, a uczniowie oraz wielu mu towarzyszyło. A gdy zbliżył się do bramy miasteczka owego, wtedy właśnie wynoszono młodzieńca zmarłego. Był jedynym synem matki, która wdową była. Liczna rzesza tego miasta jej towarzyszyła. Gdy ją pan płaczącą ujrzał, żal mu się zrobiło. Nie płacz, rzekł jej, co reakcją jego na to było. Podszedł więc i dotknął mar, a ci, którzy zmarłego nieśli wówczas, przystanęli. On zaś rzekł do niego: tobie mówię, wstań, młodzieńcze. Mocne słowa były, bowiem temu młodzieńcowi życie przywróciły. Zmarły usiadł oraz mówić począł w chwili onej. Jezus zaś go oddał matce już uszczęśliwionej. Wtedy wszystkich strach ogarnął w tej przedziwnej chwili. Wielbiąc Boga za cud taki zdumieni mówili. Prorok wielki powstał wśród nas, jakiego nie było. Bóg nawiedził lud swój, wielu innych zaś mówiło. Więc po całej się Judei wieść ta rozchodziła oraz cała okolica zdumiona tym była. Uciszenie burzy. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, wiersze 22 do 25. I stało się, że w łódź wstąpił Jezus dnia pewnego. Do niej także powsiadali i uczniowie Jego. I rzekł do nich, kiedy wszyscy w łodzi owej byli: na brzeg drugi popłyniemy. Od brzegu odbili. Gdy na drugi brzeg płynęli po jeziorze onym, Jezus twardo zasnął w łodzi, widać był zmęczony. Wtem gwałtowny wicher powstał na owym jeziorze, a fale ich zalewały w tej nieszczęsnej porze. A będąc w niebezpieczeństwie, z trwogą przystąpili do śpiącego twardo mistrza i tak do nim mówili: mistrzu, mistrzu, już giniemy. On zaś wstał zbudzony. Zgromił wiatr i gniewne fale głosem podniesionym. A gdy się uspokoiły i cisza nastała, gdzież jest wasza wiara? Rzekł im. Jakże ona mała! A oni zaś przestraszeni bardzo się dziwili i zdumieni jeden do drugiego tak mówili: kimże on jest, że wiatrom i morzu rozkazuje, a one są mu posłuszne? Któż to dokonuje?
A może rozdło jednego płynęłoś sobie, jej żagle z płótna białego, lód w niej siedział sobie. Oh.
Uzdrowienie opętanego. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, wiersze 26 do 39. Do Gergezeńczyków kraju łodzią przypłynęli, który jest na drugim brzegu przeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł drogę mu nieznany jakiś człowiek z miasta tego, który opętany przez demony był od dawna szatnie przywdziewając i nie w domu, lecz w jaskiniach grobowych mieszkając. Kiedy ujrzał on Jezusa, z krzykiem do nóg jego rzucił się i głosem wielkim wołał: cóż wspólnego mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Ciebie, nie dręcz mnie. Albowiem nieczystemu duchowi rozkazał Jezus, by nie szkodził temu człowiekowi, lecz by wyszedł on nareszcie z niego, bo opętał wiele razy człowieka owego. A choć go mocnymi łańcuchami wciąż wiązano, sprostać siłą mu nie mogąc, w pętach go trzymano. Rwał on więzy, demon zaś go pędził na pustynię. Spytał Jezus więc demona: jak ci jest na imię? Legion, odpowiedział demon na pytanie jego, albowiem wiele demonów weszło wtedy w niego. I prosiły go demony, tym skonsternowane, aby odejść do otchłani nie było im dane. A duże ilości wieprzów na górze tam były, które pasły się naówczas. Demony prosiły, by zezwolił wejść im w wieprze, bowiem tego chciały. A gdy im zezwolił na to, wnet opanowały stado owe, bowiem wyszły z człowieka owego, pędem z góry wpadło stado do jeziora tego i w nim się też potopiło. Pasterze widzieli, co się stało, wnet uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i zagrodach. Ludzie wyruszyli, by zobaczyć, co się stało, bo zdziwieni byli. Przyszli tedy do Jezusa i zastali tego, z którego demony wyszły, już przyłodzianego i przy zdrowych zmysłach, który u stóp jego siedział. Przerażony był lud wielce, gdy się już dowiedział, bo tym, którzy to widzieli, fakt ten był już znany, w jaki sposób uzdrowiony był ów opętany. Ludność okolic Gergezy przerażona była, więc by odszedł z tego miejsca, bardzo go prosiła, chociaż przyszedł do nich z łaską. Wrócić musiał potem. A więc wsiadłszy znów do łodzi, odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły duchy złe nareszcie, prosił go, aby pozostać przy nim mógł on jeszcze. Lecz on na to się nie zgodził, ale rzekł do niego: pójść nie możesz teraz ze mną, wróć do domu swego oraz wszystkim rozpowiadaj, co uczynił tobie Bóg łaskawy w tejże chwili, zapamiętaj sobie. Poszedł więc i rozpowiadał ludziom miasta tego wszystko, co mu Pan uczynił, według słowa jego.
Lord.
wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie niewiasty. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, wiersze 40 do 56. Stało się wtedy, gdy wrócił Jezus, że przyjął go chętnie lud zgromadzony. A oto mąż przyszedł imieniem Jairus, co synagogi był przełożonym. Ten, padłszy do nóg Pana wracającego, prosił, by wstąpił do domu jego. Miał jedną córkę, 12 lat miała, która już w domu dogorywała. Gdy Jezus szedł z nim do domu jego, tłumy cisnęły się zewsząd na niego. W nich pewna niewiasta się znajdowała, która 12 lat już cierpiała na krwi płynienie. Ta na lekarzy już całe mienie swoje wydała, lecz do tej chwili w jej sprawie lekarze bezradni byli. Więc przybliżyła się z tyłu do niego i kraju dotknęła się płaszcza jego. Wtedy natychmiast, jak na skinienie, ustało krwawienie. Kto się mnie dotknął? Jezus powiedział. Gdy wszyscy parli, Piotr odpowiedział: Mistrzu, to tłumy cię otaczają i zewsząd ściskają. Ktoś się mnie dotknął, znów Jezus rzecze, bo moc ze mnie wyszła, poczułem to przecie. Wtedy kobieta, co zdrowie zyskała, widząc, że ukryć nie może tego, podeszła tedy drżąca do niego i padłszy przed nim, opowiedziała przed ludem całym o swej chorobie i jak go dotknąwszy zyskała zdrowie. Gdy o tym fakcie lud się dowiedział, Jezus powiedział: Idź, córko, w pokoju, bo wiary twej siła cię uzdrowiła. A gdy on słowa te mówił jeszcze, przyszedł ktoś z domu przełożonego, bóżnicy Jaira, i rzekł do niego: Wiedz, że już córka twa zmarła wreszcie. Już nie angażuj mistrza do tego. Co usłyszawszy, rzekł Jezus do niego: Nie bój się, wierz tylko, a będzie ona wnet uzdrowiona. A kiedy przyszedł do jego domu, sam nie dozwolił wchodzić nikomu do środka jego, tylko Piotrowi oraz Janowi i Jakubowi, jak też rodzicom dziecka owego. A wszyscy, którzy dzieweczkę tę znali, płakali i bardzo jej żałowali. Wtedy rzekł Jezus do grona smutnego: Nie płaczcie, nie zmarła, ale śpi ona. I naśmiewali się ze słów jego, bo ludność jej śmierci była świadoma. On, wziąwszy za rękę ją, gdy leżała, Wstań, dziewczę, zawołał. I zaraz wstała, bo duch jej wrócił, jako widziano. On zaś polecił, by jeść jej dano. Widząc rodzice, to osłupieli, bo się tej rzeczy nie spodziewali. On zaś rozkazał, aby milczeli i o tym nigdzie nie rozgłaszali. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wiersze 19-31. Był pewien człowiek bogaty. Purpura odzienie jego. Z bisioru przywdziewał szaty, wystawnie żył dnia każdego. Ale przed jego drzwiami był pewien żebrak leżący, a Łazarz imię mający, cały pokryty wrzodami. Chorobą i nędzą złożony, wciąż pragnął być nasycony z odrobin, które padały ze stołu bogacza tego. Lecz tylko psy szły do niego i rany jego lizały. A w końcu śmierć nastąpiła żebraka nieszczęśliwego. Lecz śmierć to szczęśliwa była, albowiem go aniołowie przenieśli czasu owego na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz wspomniany i także był pochowany. A gdy się w Hadesie znajdował, doznając cierpienia wielkiego, wzrok swój ku górze skierował i ujrzał z dala znanego mu Abrahama wraz z onym Łazarzem, jakże znajomym, któremu łaska jest dana na łonie być Abrahama. Wtedy zawołał do niego: o ojcze mój Abrahamie, okaż mi swe zmiłowanie i poślij tak ci miłego Łazarza i poleci jemu, aby choć palca swojego koniec umoczył w wodzie i podał mi ku ochłodzie języka tak spragnionego, bo męczę się w tym płomieniu. Rzekł tedy Abraham do niego: o wspomnij, mój synu, sobie, jak to za życia twojego pomyślnie wiodło się tobie, a Łazarzowi w tej mierze źle wiodło się, mówmy szczerze. On teraz jest pocieszony, tyś cierpieć jest męki zmuszony. W dodatku, jako stwierdzamy, jest przepaść pomiędzy nami. Dla nas jest niemożliwością pójść do was z całą pewnością i od was też bez wątpienia pójść do nas pomimo pragnienia. Rzekł bogacz: więc proszę ciebie, ojcze łaskawy, byś jego posłał do ojca mojego tak bardzo ważnej potrzebie, bo pięciu braci mam jeszcze. Niech ich ostrzeże, by byli ostrożni, by nie trafili na strasznej męki to miejsce. Abraham rzekł tedy do niego: Mojżesza proroków mają, niechajże ich tedy słuchają. O nie mów, ojcze, mi tego, ten odpowiedział w tej chwili. Gdyby im zmarły powiedział, byliby się nawrócili. Abraham tak odpowiedział: ponieważ Mojżesza mają i wszystkie proroków pisma, lecz im posłuchu nie dają, to sprawa jest oczywista, że choćby umarły powstał na oczach ich w tejże chwili i gdybym go do nich posłał, tak żeby mu nie wierzyli. Krótki komentarz do powyższej przypowieści. Abraham reprezentuje Boga, a bogacz – naród żydowski. Naród ten używał hojnie na każdy dzień, co poświadcza apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 3, wiersze 1 i 2. czemże zacniejszy Żyd? Wielki z każdej miary, albowiem to najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki Boże. Zakon prawdy. Łazarz przedstawia klasę ludzi w narodzie izraelskim, będących pod zakonem, lecz odrzuconych od łaski Bożej, obarczonych grzechem, głodnych i spragnionych sprawiedliwości, celników i grzeszników, starających się prowadzić lepsze życie. Jak również wyobrażał spragnionych prawdy pogan, szukających Boga. Żydzi nazywali obcych poganami i psami. Ewangelia Jana, 4 rozdział, wiersz 9. Oraz Mateusza, 15 rozdział, wiersze 26 i 27. Śmierć bogacza przedstawia zmianę w historii Izraela. Za ukrzyżowanie Syna Bożego zostali odrzuceni jako naród od łaski Bożej. Śmierć Łazarza przedstawia zmianę warunków, w jakich znajdowali się poganie. Zostali przez aniołów, posłańców, to jest apostołów i innych, przeniesieni na łono Abrahamowe. Stali się dziedzicami obietnicy Abrahamowej. Stali się jego obiecanym nasieniem, którym jest Chrystus. List do Galatów, 3 rozdział, wiersz 29. Rozwiązanie i rozproszenie Izraela jest przedstawione pod figurą śmierci i pogrzebania. Hades przedstawia ich stan narodowego zniszczenia, a nie śmierć literalną. W Hadesie nie ma żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości. Księga Kaznodziei Salomonowego, rozdział 9, wiersz 10. Oraz Psalm 115, wiersz 17. Abraham nic nie wie o narodzie żydowskim. Proroctwo Izajasza, 63 rozdział, wiersz 16. W swym rozproszeniu cierpieli męki prześladowań od narodów, lecz próżno wołali o ulgę od tych, którymi przedtem pogardzali. Wielka otchłań dzieli Kościół wieku Ewangelii od Żydów, bowiem nie można łączyć zakonu z Ewangelią. Całość jest ujęta w broszurze O piekle, strony 41 do 48. Przypowieść o robotnikach w winnicy. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, wiersze od 1 do 16. Królestwo niebios, jak ważne jest one. Do gospodarza upodobnione jest bogatego, który chciał ludzi nająć, co tyczy prac, które mieli wykonać w winnicy. Choć bardzo rano wyszedł, lecz znalazł takowych ludzi. Umówił się zaraz za pracy dzień jeden denara jednego. o 3:00, także dnia tego, zobaczył innych bezczynnie stojących, na wynajęcie oczekujących. Więc do nich rzecze: idźcie i wy też do mej winnicy, a co zapłaty waszej dotyczy, co będzie słuszne, też dostaniecie. Więc pracę podjęli, choć dzień niecały pracować mieli. A potem około 6:00 oraz 9:00 to samo uczynił. O 11:00 podobnie się stało. Wyszedłszy, znalazł drugich niemało, co dotąd stali i próżnowali. Zapytał więc tych, co pracy nie mieli: czemu dzień cały aż dotąd stoicie i nic nie robicie? Bo nikt nas nie najął, odpowiedzieli. I rzekł im: nie stójcie, lecz idźcie i w mej winnicy pracujcie. Gdy pora wieczorna nastała dnia tego, rzekł pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników na mężyczenie i wypłać wszystkim wynagrodzenie, a od ostatnich rozpoczniesz wypłatę, przechodząc do pierwszych. Przyszli więc zatem ci, co się o 11:00 stawili, i każdy otrzymał denara jednego. A kiedy pierwsi z nich przystąpili, sądzili, że więcej dostaną od niego. Lecz oni po jednym też otrzymali denarze za pracę, a wziąwszy, szemrali przeciwko owemu gospodarzowi, co tak nagrodzić ich postanowił. Z powodu tego tak rzekli do niego: ci, którzy ostatni tam pracowali, jednogodzinny wkład pracy dali, a ty ich w zapłacie z nami zrównałeś, choć myśmy znosili ciężar i upał dnia do tej chwili i na to względu wcale nie miałeś? Więc z nich jednemu odpowiedź jest dana: o przyjacielu, krzywdy nie doznałeś. Czy za denara nie umawiałeś się ze mną już z rana? Bierz zatem co twoje i idź z tym sobie. Chcę bowiem dać temu do pracy na końcu powołanemu tyle co tobie. Czy mi nie wolno z tym, co jest moje, czynić co zechcę? Lub czy zazdrosne jest oko twoje dlatego tylko, że dobry jestem? Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi staną się ostatnimi. Przypowieść o uczcie weselnej. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wiersze 2-14. Królestwo niebios, rzekł czasu tego, wielce podobne do króla pewnego jest, który wesele sprawił swojemu synowi miłemu. Wysłał swe sługi, aby zwołali z proszonych nagody, lecz nie zdołali dokonać tego, bo choć słyszeli, co słudzy mówili, lecz przybyć nie chcieli. Odmową taką niezniechęcony zapraszać na ucztę ten król nie przestał, lecz inne swe sługi znowu rozesłał, mówiąc: powiedzcie znów zaproszonym: oto mą ucztę przygotowałem, woły i bydło tuczne kazałem pobić i wszystko jest już gotowe. Prosić się nie dajcie. i na wesele to przybywajcie. Lecz niewrażliwi na słowa owe ci wszyscy byli. Poszli sobie czasu owego na pole lub też do handlu swego, lecz pozostali sługi chwycili i znieważywszy pozabijali. Tak więc wesele zignorowali. Król się rozgniewał na te wyczyny, więc postanowił rozprawić się z nimi. Posłał swe wojska, te wytraciły owych morderców i gród ich spaliły. Znów rzecze swoim sługom te słowa. Uczta weselna jest wprawdzie gotowa, lecz zapraszani aż do tej chwili niegodni jej byli. A przeto na drogi rozstajne iść macie, a kogokolwiek na nich spotkacie, nie pomijajcie, lecz na wesele to zapraszajcie. Słudzy na drogi powychodzili i sprowadzili złych oraz dobrych, których spotkali i zapraszali. A sala weselna, co pusta była, biesiadnikami się napełniła. A kiedy król wszedł do sali owej, aby się przyjrzeć tym, którzy przybyli, ujrzał pewnego człowieka w tej chwili, co nie miał na sobie szaty godowej. Więc rzekł do tego, co szaty nie miał: o przyjacielu, jak tu się dostałeś bez szaty weselnej, skoro ją miałeś, a on o nie miał? Za takie łaski tej zbezczeszczenie król sługom swym takie dał polecenie: niechże odpłata mu za to się stanie, nogi i ręce mu bez litości zwiążcie i wrzućcie w zewnętrzne ciemności. Tam będzie płacz oraz zębów skrzytanie. Albowiem wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Wyznanie Piotra. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wiersze 13-20. Przyszedłszy w okolice Cezarei Filipa, tak swoich uczniów Jezus zapytał: powiedzcie, co żeście wśród ludzi słyszeli? Kim Syn Człowieczy jest ludzi zdaniem? A oni mu na to odpowiedzieli: jedni, że jesteś chrzcicielem Janem, a według drugich zaś Eliaszem. Inni zaś twierdzą, żeś Jeremiaszem lub którym z proroków. A wasze zdanie, jakie jest w tej sprawie? Stawił pytanie. Szymon Piotr tak tedy rzecze do niego: ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Na to wyznanie Jezus powiedział znamienne zdanie: błogosławionyś, Szymonie Bariona, bo tajemnica ci objawiona nie z ciała i z krwi jest pochodząca, ale li tylko od mego Ojca, który jest w niebie. Od czasu tego ty jesteś Piotrem, co kamień znaczy, tak, nie inaczej. Na tej opoce wyznania twego zbuduję mój kościół umiłowany, a nie przemogą go Hadesu bramy. I dam ci klucze do otwierania Królestwa Niebios w czas powołania. A jeśli cokolwiek zwiążesz na ziemi, nic tego nie zmieni, bowiem i w niebie będzie związane. Cokolwiek będzie zaś rozwiązane przez ciebie na ziemi, zapewniam ciebie, że rozwiązane będzie i w niebie. Gdy każdy z nich się o tym dowiedział, wtedy powiedział, by nie mówili nikomu czasem, że on Chrystusem jest, Mesjaszem.